Rodzina.
A gościem Radia Rodzina jest dziś Beata Kempa, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej doktora Karola Nawrockiego, była minister w rządach Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, szczęść Boże, pani minister.
Witam serdecznie, szczęść Boże wszystkim o poranku.
Pani minister, czy weto do ustawy wprowadzającej unijny program pożyczek SAFE to była najtrudniejsza decyzja, jaką do tej pory musiał podjąć pan prezydent?
Wszystkie decyzje są bardzo ważone w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z próbą dość brutalnego wprowadzenia rozwiązania, które jest niezwykle szkodliwe przede wszystkim dla nie tylko suwerenności, bo jest tam zamieszczony słynny mechanizm warunkowości, który jest niedopuszczalny przede wszystkim w sprawach bezpieczeństwa. Sprawa bezpieczeństwa, przypomnę, i obronności to jest materia wyjęta spod traktatu, więc wszelki dyktat jakichkolwiek instytucji, w szczególności unijnych, jest sprzeczny po pierwsze z traktatami, po drugie oczywiście sprzeczny z polską konstytucją. Poza tym kwestia bardzo ważna, no to propozycja, którą złożył pan prezydent, swoja propozycja, autorska propozycja ustawy, która proponuje dokładnie takie same, by nie powiedzieć większe środki, które można przeznaczyć swobodnie na uzbrojenie polskiej armii. I to są środki, to będą środki, które nie są tak zwanymi środkami znaczonymi. Unia Europejska jednak daje dodatkowe warunki obostrzenia do wydatkowania kwoty. Raz, że w bardzo krótkim czasie, która uniemożliwi na przykład odtworzenie bądź budowę nowego naszego polskiego rodzimego systemu związanego z przemysłem obronnym, ale wszystkim też nakazuje czy zawęża krok do dokonywania zakupów. No, krótko mówiąc, nie jest korzystna. Pomijam fakt, który jest niezwykle ważny, czyli to, że będziemy musieli drugie tyle oddać, czyli razem około 360 miliardów złotych. Natomiast propozycja pana prezydenta wiąże się z tym, że mamy 0%, nic nie musimy oddawać, wydajemy to, na co chcemy wydać i wydajemy, czy też dokonujemy wyboru beneficjentów takich, jakich sobie Polska życzy.
Pani minister, wczoraj Onet podał wyniki badania, w którym zapytano Polaków, jak oceniają tę decyzję pana prezydenta, i przyznam, że jeden wynik mnie bardzo mocno zaskoczył, bo o ile głosy pozytywne i negatywne mniej więcej się równoważą, o tyle okazuje się, że, i to Onet podaje, 1/4 z nas nie ma zdania na ten temat. I przyzna pani minister, że trudno sobie to zdanie wyrobić, bo tak, jedni oskarżają prezydenta o zdradę i przywołują najgorsze epitety, inni, tak jak teraz słyszymy w pani głosie, twierdzą, że to był przejaw patriotyzmu i troski o Polskę.
Przede wszystkim przejaw troski o Polskę. Z reguły, księże redaktorze, my szybko żyjemy wszyscy, tak? Więc nawet śmiem twierdzić, że część z tych informacji mimo gorącej debaty publicznej też nie dotarła, bądź jakby nie została poddana z przyczyn oczywistych jakiejś szczególnej analizie. To zawsze tak jest, że potrzeba czasu, żeby informacje dotarły, więc myślę, że ten brak wyrobienia sobie zdania, czy nikomu czego nie zarzucam, ale no, myślę, że to jest ta przestrzeń, ten czas, żeby również te osoby mogły się zapoznać z argumentacją, z naprawdę słuszną argumentacją, podyktowaną wielką troską pana prezydenta też o przyszłe pokolenia. Oczywiście mamy sytuację, jesteśmy krajem przyfrontowym, ale to nie znaczy, że musimy w przymusie kupować na szybcika sprzęt, który może być za chwilę sprzętem bardzo przestarzałym. Mnie bardziej przekonuje też wywiad, który udzielił jeden z generałów w stanie spoczynku, ale niezwykle ważny ekspert, który powiedział jasno i wyraźnie, że powinniśmy dzisiaj myśleć o tym, żeby zakupić F-35, najnowocześniejsze elementy uzbrojenia, które są w dyspozycji Stanów Zjednoczonych, bo to one tylko wobec faktu bardzo w tej chwili innej wojny niż były do tej pory, pokazuje to również przykład Ukrainy, będą w stanie bardzo szybko rozpoznawać wroga i przede wszystkim przechwytywać, czy też unieszkodliwiać na jego terenie, więc to jest niezwykle ważne. Dlatego co nagle to po diable, jak to się mówi popularnie, więc dociskanie. Rozumiem, że Donald Tusk, jak twierdzą podczas prezydencji Polski, była podobno autorem tego rozwiązania, tyle że proszę zobaczyć, w to rozwiązanie nie weszły Niemcy, nie weszła Austria, nie weszła Holandia i wiele innych silnych krajów Unii Europejskiej. Należy zadać pytanie, dlaczego w ten system nie weszły, a dlaczego tak bardzo Niemcy tupią nogami, żebyśmy przyjęli czy wzięli tą potężną pożyczkę na siebie, wiedząc, że nie mamy takich zdolności do tego, żeby tę pożyczkę w ramach polskich zdolności produkcyjnych zrealizować i dlatego otworem stoją przede wszystkim niemieckie koncerny. Przykład Rheinmetallu tutaj jak najbardziej jest uprawniony. I to, że w momencie weta pana prezydenta nagle akcje tego koncernu mocno spadły. No i to, że niemiecki ambasador pilnował procesu legislacyjnego w sposób naprawdę ostentacyjny na balkonie Sejmu. No to też daje wiele do myślenia. To nie są uprzedzenia, księży, jeśli skończę. To jest kwestia troski o interesy, o stan też finansów nas wszystkich. Możemy to zrobić innym sposobem. W ten sposób pan prezydent bardzo kompleksowo podał, wystarczy szybciutko podjąć pracę nad tą ustawą Save 0% i wtedy te środki, które wygenerował Narodowy Bank Polski, są do dyspozycji wszystkich Polaków, niczego nie musimy oddawać, ani kapitału, ani odsetek, tylko przeznaczyć według najlepszej wiedzy naszych polskich wojskowych na najlepszy i najnowocześniejszy sprzęt.
Wspomniała pani minister premiera Donalda Tuska, to chciałbym przywołać jego niedzielny wpis na Platformie X, w którym ostrzega przed dążeniami do wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej. Napisał: Polexit to dzisiaj realne zagrożenie. Pragną go obie konfederacje, większość PiS, a Nawrocki jest ich patronem. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać. To pan prezydent rzeczywiście patronem Polexitu?
No, pan premier, się chyba jakoś tak bardzo starzeje z tymi swoimi wpisami. Nic tutaj oryginalnego nie wymyślił. To jest próba wprowadzenia takiej retoryki w głowy wyborców i takiego podziału, który chce na siłę wtłoczyć się w nowej kampanii wyborczej. Właściwie ona się już rozpoczęła. Na dzielenie Polaków na tych, którzy chcą Polexitu i którzy nie chcą Polexitu. To jest taka troszkę metoda, która się już zestarzała. Ja przestrzegam pana premiera. Nie ma takiej możliwości. Ponad 60, około 70% Polaków, i wszyscy czytają te sondaże, chcą być w Unii Europejskiej, ale w Unii Europejskiej to spora już część w tej chwili dostrzega, zauważa, w Unii Europejskiej takiej, do której wstępowaliśmy, czyli takiej, jaką stworzyli ją ojcowie założyciele. Przede wszystkim też wzajemnego szacunku. My dyktat przeżywaliśmy wiele razy. Doskonale ta część patriotyczna i prawdziwie demokratyczna to wyczuwa i ma prawo na to zwracać uwagę. Szczególnie dzisiaj na przykład nie tylko w kwestii narzucania i owej warunkowości, tak, bo to jeszcze było w tym projekcie unijnego Sejfu bardzo groźne. Czyli uzależnianie wypłaty od widzimisię brukselskich urzędników kompletnie niewybieralnych, którym jeżeli się nie spodoba władza, no to wtedy będą w Polsce, czy wybory Polaków, no to będą próbować uczyć Polaków, jak mają głosować. No nie, to był chyba warunek, który najbardziej przemawiał do pana prezydenta, do nas wszystkich. Ale wracając...
Nie chcemy Polexitu.
Sposób, ja bym przestrzegała, bo to dość prymitywny sposób na dzielenie Polaków, czy próbę pokazania, że ktoś jest za Polexitem, ktoś nie jest. Problemów jest dużo więcej i ja bym jednak radziła panu premierowi.
To jak pani minister pozwoli, przejdę do tych problemów. Na jeden z nich wczoraj zwrócił uwagę Przemysław Czarnek. Przemysław Czarnek wczoraj dał 2 tygodnie Donaldowi Tuskowi, żeby Polska wycofała się z systemu handlu prawami do emisji dwutlenku węgla, czyli popularnie zwanymi ETS-ami, mówiąc, że polskie rodziny są dzisiaj zabijane przez wysokie rachunki za prąd, a rząd tak naprawdę nic nie robi, ponieważ przyczyną tego są właśnie te opłaty ETS. To pani zdaniem premier wykorzysta dobrze te 2 tygodnie i podejmie wyzwanie?
Powinien podjąć to wyzwanie, jeżeli myślę, że odłożyć komórkę i swoją aktywność na Twitterze, która niczego dobrego nie wnosi poza kompletnym zamieszaniem. Natomiast rzeczywiście w tej chwili zbliża się Rada Europejska i właśnie na tej Radzie należy przedyskutować, czy będą dyskutowane kwestie ETS-u. Tutaj również pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, dosłownie to jest informacja sprzed chwili, bardzo już konkretna, został opublikowany pismo, list do pana premiera Donalda Tuska, podpisany przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który obok podsumowania, jak wygląda kwestia wprowadzenia systemu EU ETS przez ostatnie 20 lat, doprowadziło do tego, że wiele gospodarek w tej chwili, delikatnie mówiąc, ulega bardzo dużej deindustrializacji. Właściwie cała Europa się deindustrializuje.
Czyli cofamy się trochę w tym rozwoju, tak?
Tak jest. sytuacji tak naprawdę korzysta na tym Azja, w szczególności Chiny, Indie i inne kraje, które na siebie takiego haraczu nie nakładają. Najbardziej cierpią takie kraje jak na przykład Polska, które wychodzą z, wyszły, jak wiemy, z takiego, a nie innego systemu, ale jednak z wieloma rzeczami poradziliśmy sobie. Tyle tylko, że dzisiaj ten haracz ETS, a za chwilę jeszcze gorszy ETS 2, który będzie nakładał potężne podatki na nasze budynki, w szczególności w zakresie ogrzewania, termomodernizacji, ale przede wszystkim też pojazdy, czyli transport. I będą to kolejne dodatkowe obciążenia, których nie są w stanie już gospodarstwa domowe utrzymać. I dlatego pan prezydent wystosował pismo do pana, taką instrukcję na zalecenia na posiedzenie Rady Europejskiej, tak żeby rzeczywiście wezwać tutaj do tego, żeby w konsekwencji poza wieloma propozycjami, które bardzo konkretnymi, one są dość szczegółowe, ale ważne, przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby w konsekwencji to ETS i ETS 2 po prostu zlikwidować, bo one powodują niesamowite zubożenie społeczeństw i tak jak powiedziałam, nie rozwijamy się gospodarczo, szczególnie w tych najważniejszych dziedzinach, które są też ważne dla zbrojeń, tak jak przemysł chemiczny, metalurgiczny i wszystkie te sektory gospodarki ciężkiej, które mówię ciężkiej w cudzysłowie, które są bardzo potrzebne do chociażby produkcji broni. Ale to w takim bardzo telegraficznym skrócie, list już jest dostępny. W związku z powyższym bardzo proszę, bo warto, bo to jest w interesie naszym, w interesie też naszych budżetów domowych. Zupełnie niepotrzebnie płacimy potężny haracz, który gdzieś tam sobie wpływa do kasy Unii Europejskiej. Wraca, żebyśmy mogli w jakiś określony sposób modernizować swoje szczególnie bloki energetyczne, inne przedsiębiorstwa, ale wraca jako pieniądze znaczone, nie w niedostatecznej formie, a obciążenia są daleko wyższe niż te, które są. Przecież równie dobrze moglibyśmy swoje własne środki, i tak robiliśmy, kierować na modernizację bez tak zwanej drogi przez Berlin czy przez Brukselę.
Zmieńmy temat.
Bardzo ważne przesłanie do Donald Tusk powinien w tej chwili tym się zająć, tym bardziej, że powinien również bardzo szybko zająć się nie googlowaniem, a realnym wpływem na to, żeby obniżyć chociażby cen paliw, bo to będzie czynnik potężny, kolejny, cenotwórczy i będzie dotykał naszych budżetów domowych.
W piątek Sejm wybrał 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie, czy pan prezydent zamierza odebrać ślubowanie od tych sędziów? Pytam dlatego, że minister Waldemar Żurek ostrzega, że jeśli prezydent tego nie zrobi, to ma plan B i plan C i słychać, że tego ślubowanie może odebrać na przykład marszałek Sejmu, albo że odbędzie się przed Zgromadzeniem Narodowym, a ostatnio na antenie TVN24 nawet minister stwierdził, że ta formuła, że ślubowanie ma się odbyć w obecności głowy państwa, nie oznacza, że ono musi się odbyć no właśnie w Pałacu Prezydenckim i w momencie, kiedy pan prezydent jest obecny fizycznie.
Ja odsyłam, to myślę, że może, nie wiem, pan premier Donald Tusk może niech zafunduje jakieś dodatkowe kursy albo odświeżenie i przypomnienie pamięci przede wszystkim pana ministra Żurka z zakresu prawa konstytucyjnego, bo to jest niezwykle ważne, to jest elementarz w tym zakresie. Zdaje się, że ten elementarz nie jest najlepszą stroną, jeśli chodzi o znajomość konstytucji pana ministra Żurka. Również tutaj warto przywołać wypowiedź szefa kancelarii pana prezydenta, pana ministra Boguckiego, żeby pan minister Żurek no jednak znał miejsce w szeregu, bo wszelkie pohukiwania, połajanki, być może jakimś sugeruje się jakimś wzmocnieniem histerii pewnego niewielkiego tłumu, no tak być nie może. Pan prezydent waży każdą decyzję bardzo dokładnie, naprawdę tu jestem pod wielkim wrażeniem i na pewno bardzo dokładnie zbada proces w tym zakresie powoływania sędziów, czy zostali powołani w sposób zgodny z konstytucją, ale przede wszystkim też zgodny w tym przypadku z regulaminem Sejmu.
No właśnie o to chciałem zapytać, bo wczoraj minister Zbigniew Bogucki stwierdził, że ci sędziowie zostali wybrani w taki sposób, który można powiedzieć, że jest obarczony wadą prawną.
Tak, i to bardzo poważną. Po pierwsze wybór in gremio, a więc uchybienie sposobowi wyboru takiego, gdzie wybiera się sędziów, tam jest dokładny termin przed upływem kadencji danego sędziego, zgłasza się stosowny wniosek uzasadniony. Na to jest termin de facto, jeśli idzie o konstytucję, zawity, i jeśli idzie o regulamin Sejmu, to jest termin zawity. I tego terminu trzeba dochować. To, co zrobiono, a nawet nie wymieniono jednego z kandydatów, czy dwóch, przepraszam, dwóch kandydatów w Sejmie podczas przedstawiania w sprawozdania komisji, też jest bardzo poważną wadą, więc tych wad jest bardzo dużo i trzeba to bardzo poważnie przejrzeć, uzasadnić, bo podpis prezydenta jest warunkiem w ogóle sine qua non tego, żeby taki sędzia objął swój urząd w Trybunale Konstytucyjnym. A co do pomysłu pana Żurka, żeby odebrać sobie to przyrzeczenie, gdzie tam pan Żurek sobie życzy, i gremium, jakie tam sobie życzy, no to hola, hola, nie tędy droga. Tym bardziej, że w tej chwili już mamy wypowiedź, zdaje się, w piśmie, które zostało skierowane do pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego przez pana marszałka Czarzastego. Uwaga, pan marszałek Czarzasty uznaje prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a przypominamy sobie, jaką publicystykę w tej sprawie uprawia od dłuższego czasu Koalicja Obywatelska, ale w takim piśmie jednoznacznie określił, że to pan prezydent przyjmuje ślubowanie od kandydatów na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy w tej sprawie są nieubłagane i wszelkie inna życzeniowość pana Żurka czy pana Tuska nie ma tutaj żadnego
sensu. To może czas na taki reset konstytucyjny, swego czasu Krzysztof Bosak go proponował, bo mam wrażenie, że trochę doszliśmy do ściany. Za chwilę będziemy mieli dwa Trybunały Konstytucyjne, dwa KRS-y, może nawet dwa systemy prawne i chyba tak się nie da funkcjonować.
No każdy, kto będzie próbował burzyć porządek prawny niezgodnie z prawem, bo przyjęcie rozwiązań może się odbyć tylko według trybu legislacyjnego, jakichś nowych rozwiązań, a nie według jakichś uchwał czy według zasad, w cudzysłowie, konstrukcji demokracji walczącej, jak przyjął w swojej głowie pan premier Donald Tusk. To wszystko będzie w przyszłości bardzo mocno musiało podlegać odpowiedzialności. Jeśli oczywiście, że konstytucja jest z 1997 roku, była przyjmowana w zupełnie innych realiach, ale do tej pory nikt jej nie zmienił. I jeżeli nie będziemy mieli szacunku dla prawa i dla tego, żeby podejmować wszelkie zmiany zgodnie z regułami, to będziemy mieli w Polsce anarchię. Właściwie już w tej chwili Donald Tusk razem z wyznawcami demokracji walczącej wprowadzają tą anarchię, która doprowadza do tego, że po pierwsze nie mamy pewności obrotu prawnego, ale to jest naprawdę przez tą koalicję. Beletrystyka, która jest uprawiana pod tytułem neosędziowie, czego nie ma takiej kategorii prawnej, przypominam, to jest również elementarz. Ale przede wszystkim kwestionowanie statusu sędziego przez innych sędziów, no to jest łamanie prawa. Tu pan prezydent zapowiedział, że każdy, kto będzie tak czynił, nie będzie awansował wtedy, kiedy będzie prezydentem pan.
No to zapytam wprost, czy jeśli w 2027 roku wygracie wybory, myślę tutaj o Prawie i Sprawiedliwości, to tacy ministrowie jak Żurek, Domański, premier Donald Tusk mogą się spodziewać zarzutów stawianych przez prokuraturę?
Tak. Do tego odniosę, już tylko wrócę. Pan prezydent powoła rady, już te składy są na stole, w głowie pana prezydenta. Stosowne rady do tego, aby złożyć propozycję Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej i szeroko pojętej opinii publicznej, wszystkim Polakom, propozycje zmian konstytucji, czy też innych ustaw, które są ustawami stricte, no można powiedzieć, ustrojowymi. I to na pewno jest potrzebne, żeby to bardzo mocno przepracować w bardzo szerokim gronie, ale do tego potrzebny jest mądry, rozsądny Sejm, a nie większość, która wyznaje li tylko prawo siły, prawo pięści, prawo inwektyw, a na pewno nie proponuje rzeczowej, merytorycznej dyskusji. A co do kwestii odpowiedzialności, no każdy, kto podejmuje decyzję, będąc ministrem, będąc premierem, będąc wiceministrem, musi liczyć się z tym, że decyzje, nawet jeżeli nie do końca są zgodne z ich poglądami, muszą przyjmować na podstawie prawa, podejmować na podstawie prawa i w granicach prawa. Jeśli tego nie robią, popełniają albo delikty konstytucyjne, albo też przekraczają kodeks karny czy inne przepisy, które obowiązują. One obowiązują wszystkich, również koalicję rządzącą, również ministra.
To na koniec minister, przepraszam, tak, minister Przemysław Czarnek, wasz kandydat na premiera, doprowadzi was do tego zwycięstwa w 2027 roku?
Ja dobrze znam pana ministra, pana profesora Czarnka. To jest naprawdę zawodnik ciężkiej wagi, super. Chcę powiedzieć, że jego nie tylko poglądy, sposób bardzo zdecydowany, konsekwentny, dzisiaj potrzeba konsekwentnych polityków, ale tacy, którzy właśnie działają z poszanowaniem ludzi w granicach prawa. Myślę, że tak. Myślę, że jest potrzebna taka osoba, która odwiedzi wiele, wiele miejsc w naszym kraju. Będzie bezpośrednio rozmawiał z Polakami. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje bardzo konkretny program, bo zawsze wyróżniało się tym, że miało konkretny program. Jakieś 100 obietnic napisanych na kolanie na potrzeby wiecu jednego czy drugiego wyborczego, a potem trudno to zrealizować. Myśmy dowiedli, kwestia wiarygodności jest oczywista, że wiele z naszych postulatów programowych niektórzy powątpiewali, że nie będziemy w stanie, jednak doprowadziliśmy do tego, że stały się udziałem wszystkich Polaków, myślę pozytywnym tego słowa, znaczeniu. Oczywiście błędów nie robi ten, kto nie robi nic, to jest jasne i do tego wielokrotnie odnosiliśmy się, ale dzisiaj świat idzie do przodu i nie możemy zatrzymać się na brutalnej demokracji walczącej. Trzeba dzisiaj znowu podjąć piękne działanie idące w kierunku takim, żeby Polakom żyło się naprawdę coraz lepiej, żeby się, tak jak było naprawdę za naszych czasów, budowali swoje własne rodziny, budżety. Przede wszystkim zwrócić uwagę na rodzinę. Jesteśmy w Radiu Rodzina i to zobowiązuje. Uważam, że rodzina jest potężną siłą. Dzisiaj rodzina takiego, szczególnie młoda, takiego wsparcia państwa nie ma dachu nad głową. Żadnej propozycji, która by pomagała im w tym zakresie. Ja nie mówię tu o jakimś państwie mega socjalnym, bo to nie o to chodzi, ale jednak uszanowanie tego, że młodzi ludzie podejmują decyzję o tym, żeby być razem. Trzeba tylko pomóc, żeby mogli podjąć decyzję, żeby mogły przychodzić na świat nasze polskie dzieci. To jest wielkie nasze zadanie, żebyśmy rośli w siłę, tak jak było. Dzisiaj zostało to zahamowane. Myślę, że Przemysław Czarnek, tak jak powiedział, będzie tutaj bardzo konsekwentnym działaniem docierał do jak największej ilości również tych nieprzychylnych, ale być może takich, którzy zmienią zdanie Polaków. To są tego warci. Są warci silnego, bogatego, zasobnego państwa w środku Europy.
To już na koniec jedno krótkie pytanie i proszę odpowiedź tak albo nie. Przemysław Czarnek mówił, że będzie maszynistą w tym pociągu, który będzie wiózł was do wyborów. Czy pani minister Beata Kempa też do tego pociągu wsiada? Tak czy nie?
Że wsiadam do tego pociągu, prowadzimy. Jestem doradcą dzisiaj pana prezydenta, to jest dla mnie naprawdę najwyższy zaszczyt i honor. Cieszę się bardzo, że mogę swoim doświadczeniem ponad 20-letnim w dużej polityce, ale jednak 35-letnim jako generalnie staż pracy, czasami w bardzo trudnych warunkach, tym doświadczeniem służyć. I jeśli będzie taka wola, tak jak dzisiaj również, będę angażować się też w wiele kwestii, przede wszystkim rozmów z Polakami. Przecież ja jeżdżę, państwo wiecie, bardzo dziękuję Wrocławiowi, bo na koniec powiem, że te piękne wydarzenia, które miały w ostatnim czasie miejsce, czyli Serce dla Inki w szkole u Salezjan. Gratuluję nauczycielom, gratuluję młodzieży, fantastyczna młodzież, ponad 600 młodych ludzi, dzieci w kościele przy ulicy Prusa. To naprawdę mnie dało wiele do myślenia i jeszcze Polska nie zginęła, póki mamy taką młodzież i Serce dla Inki poświęcili, ufundowali, przepięknie modliliśmy się, potem rozmawialiśmy, ale i też pochówek ofiar zbrodni katyńskiej, nie dało się ich zidentyfikować, ale Wrocław przepięknie ich pożegnał i było to przepiękne uroczystości patriotyczne. Jestem pod wrażeniem, Wrocław pamięta, Wrocław zachował się jak trzeba. I wtedy też i listy od pana prezydenta, piękne przesłanie, które z wielkim honorem, zaszczytem odczytałam również do tych młodych ludzi. To wszystko pokazuje, że warto również na tym odcinku potem rozmawiać bardzo spokojnie, bardzo rzeczowo, bez już naprawdę tego PR-u i tego dzielenia Polaków na lepszych i gorszych. Ja się z tym nie zgadzam. To mój wielki apel do Donalda Tuska, żeby ludzi o innych poglądach niż on nie mówił, że są gorsi, albo nie uczył swoich wyznawców do tego, żeby, czy nie prowokował, żeby używali tak potwornych inwektyw i takich słów, które no naprawdę warto, żeby jednak młodym polskim naszym obywatelom nie przekazywać. I to jest mój wielki apel, bo młodzi ludzie są naprawdę super, są fajni. Pokazał to Wrocław w ostatnim czasie.
Jeszcze Polska nie zginęła, to dobra puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Pani Beata Kempa, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, była dzisiaj gościem Radia Rodzina. Dobrego dnia pani minister i dobrego dnia wszystkim dziękuję słuchaczom.
Bardzo dobrego dnia. Kłaniam się. Szczęść Boże.
Poranny gość. Radia Rodzina.